Bussola.
Godzina 6 minęła, a to oznacza, że tradycyjnie w niedzielę na antenie Radia Lublin czas na program Bussola. Dorota Choma. Witam i zapraszam. Program do Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. W ubiegłym tygodniu witam się Państwa w pierwszy dzień jesieni. W tym tygodniu witam się z Państwem w pierwszym dniu października. Miesiąca poświęconego modlitwie różańcowej i oczywiście o takiej modlitwie dziś będę chciała Państwu nieco więcej powiedzieć, a tak naprawdę to powie nasz gość, ksiądz ojciec Andrzej Derdziuk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który posługuje na lubelskiej poczekajce między innymi i właśnie o istocie, o znaczeniu modlitwy różańcowej mowa będzie, bo październik to przecież ten miesiąc, kiedy ta modlitwa odmawiana jest także w naszych parafiach, choć przecież nie tylko, bo ta modlitwa wielu z nam towarzyszy codziennie. Natomiast będę chciała także zaprosić Państwa na wydarzenia, które mają miejsce. Trwa wielkie spotkanie, które rozpoczęło się wczoraj o 15, dzisiaj o 15 się zakończy. Trwa też spotkanie w Kazimierzówce, które również się zakończy dzisiaj, a będą też inne zaproszenia na wydarzenia, które będą miały miejsce w tym tygodniu, chociażby spotkanie na wieży trynitarskiej, to także jeszcze w październiku jest możliwe. Te i inne informacje będą do godziny 7. Zapraszam. A zaczynamy nasze informacje od modlitwy różańcowej. O modlitwę różańcową we wszystkich parafiach w Polsce, która ofiarowana będzie w intencji Ojca Świętego Franciszka, prosi arcybiskup Stanisław Gądecki w apelu o modlitwę w intencji pierwszej sesji 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu.
Chciałbym zwrócić się z gorącą prośbą do wszystkich wiernych pasterzy Kościoła Katolickiego w Polsce o modlitwę w intencji pierwszej sesji 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, która odbywać się będzie w Rzymie w najbliższym miesiącu. Serdecznie proszę, aby październikową modlitwą różańcową we wszystkich parafiach w Polsce ofiarować w intencji Ojca Świętego Franciszka, wszystkich uczestników obrad synodalnych, a zwłaszcza w intencji polskiej delegacji. Proszę również, aby we wszystkich sanktuariach w naszej ojczyźnie, a zwłaszcza w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, za przyczyną świętych modlić się o błogosławione owoce zgromadzenia synodalnego. Za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej prośmy o światło Ducha Świętego dla wszystkich uczestników synodu, aby zgłębiając Boże objawienie pod przewodnictwem Piotra naszych czasów wskazywali drogi świętości ludowi Bożemu.
To apel przewodniczącego Konferencji Episkopatów w Polsce, apel do nas wszystkich.
Bussola.
Wczoraj w Watykanie odbył się zwyczajny konsystorz publiczny, podczas którego ojciec święty Franciszek wręczył birety i pierścienie kardynalskie nowym kardynałom, a wśród tych kardynałów Polak, metropolita łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś.
Kardynałowie to są tak naprawdę najbliżsi współpracownicy biskupa Rzymu. Taka jest ich główna funkcja. Dla mnie jest to wyjątkowe wyróżnienie, no i zaskoczenie, mówiłem o tym w dotychczasowych jakichś wywiadach. Zaskoczenie, że papież Franciszek chce mnie mieć w tym gronie. I to jest zaszczyt, trudno jest papieżowi odmówić czegoś takiego. Z godnością kardynalską czy bez godności kardynalskiej staram się bardzo uważnie słuchać każdego Piotra w Kościele, więc teraz także tego, którym jest papież Franciszek. No i jeśli on oczekuje z mojej strony jakiejś bliższej niż do tej pory współpracy, to mówię mu, że jestem gotów. To jest to, co jest najważniejsze, bo te kardynałów czytamy przez tę bliską współpracę z Ojcem Świętym. Ta godność niczego nie zmienia właściwie w mojej sytuacji w Kościele Polskim, oprócz tego, że będę w Radzie Stałej, co mnie cieszy oczywiście. No i tak naprawdę to chyba tylko tyle. Może więcej to powiem za 10 lat, jak mnie będziecie pytać, co to znaczy.
4 października o 9 na placu Świętego Piotra nowi kardynałowie będą koncelebrować z papieżem Franciszkiem przeświętą na otwarcie pierwszej sesji synodu o synodalności. Za nami już spotkanie w Warzenku, to jest w archidiecezji gdańskiej, spotkanie dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich z całej Polski. Zebranie przygotowała Komisja Duszpasterstwa Konferencji. Biskup Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej, zwrócił uwagę kapłanów na znaczenie tego zebrania w kontekście posługi duszpasterskiej, zarówno w jej wymiarze diecezjalnym, jak i krajowym. Nieobecny z powodu stanu zdrowia biskup Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, przygotował specjalne nagranie wideo dla uczestników i podzielił się swoimi intuicjami pastoralnymi dotyczącymi tematyki Nowego Roku Duszpasterskiego. Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP wskazał na potrzebę podjęcia zagadnienia formacji wiernych, którzy byliby w stanie podjąć świadome zaangażowanie w życie i misję Kościoła. Nowy Rok Duszpasterski, którego hasłem będą słowa "Uczestniczę we wspólnocie Kościoła", będzie realizowany w Kościele w Polsce od pierwszej niedzieli Adwentu. Najważniejsze założenia programu przypomniał m.in. biskup Waldemar Musioł, który przewodniczył obradom. O roku duszpasterskim mówić oczywiście jeszcze będziemy. Kolejne spotkanie tego wydziału już na wiosnę przyszłego roku. Natomiast ten rok duszpasterski, tak jak powiedziałam, rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu. Będzie okazja więc, żeby przypomnieć także o tych postanowieniach, o których tutaj biskupi dyskutowali. Busola. Dołącz do wolontariatu Caritas Archidiecezji Lubelskiej razem z Wami. To jest hasło, które pojawia się przy okazji zaproszenia na spotkanie. To będzie miało miejsce 9 października o 18 w Domu Nadziei Caritas, a więc przy Unii Lubelskiej 15 w Lublinie. W poniedziałek 9 października Caritas zaprasza wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona wolontariuszy na spotkanie rekrutacyjne. Będzie można dowiedzieć się więcej, jak wygląda praca wolontariusza, ale także zapoznać się z harmonogramem działań na najbliższy szerok, a przecież w Caritas zawsze sporo się dzieje. Zawsze też tak jest, że wolontariuszem można zostać w dowolnym momencie, natomiast tradycyjnie jak się rozpoczyna rok akademicki, to prowadzona jest taka oficjalna rekrutacja dla nowych ochotników. No i także też jest i w tym roku. Każdy może dołączyć do tych, którzy pomagają. Wolontariusze Caritas jednoczą się także w ramach szkolnych kół Caritas, parafialnych zespołów czy przy centrali właśnie Caritas. Pomagają seniorom, osobom chorym, bezdomnym, osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom, uchodźcom. Czyli po prostu wszystkim. Najbliższe spotkanie dla wolontariuszy, przypominam, 9 października o 18 w Domu Nadziei Caritas przy Alei Unii Lubelskiej 15 w Lublinie. Trwają, proszę Państwa, dwa wydarzenia. Recepta na szczęście w małżeństwie i rodzinie. To w Kazimierzówce. Tutaj spotyka się domowy kościół, ale nie tylko, bo tu trwają rekolekcje dla małżeństw i zatytułowane są właśnie recepta na szczęście w małżeństwie i rodzinie. I jeszcze dziś będą msze święte o godzinie 8, msza z konferencją, później o 10.30 i o godzinie 12. Kto jeszcze chciałby korzystać z tych wyjątkowych rekolekcji, to oczywiście jest taka możliwość. Trwa też 24-godzinne uwielbienie w hali Globus. To o godzinie 15 dziś będą jeszcze zgromadzeni poznawać i rozeznawać to swoje duchowe życie, będą się umacniać w tym wszystkim. No i to spotkanie na Globusie trwa, wielkie wydarzenie. Myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, aby o tym już opowiedzieć i podsumować to, co się wydarzyło. Oblicza śmierci to wieloaspektowa wystawa, która prezentuje obrzędy, zwyczaje i poglądy ludności wiejskiej w aspekcie przemijania oraz wątki uniwersalne związane z tradycją chrześcijańską i miejscem śmierci w życiu współczesnego człowieka. Temat śmierci, choć trudny, odrzucany przez współczesną kulturę, pozbawiony wartości uniwersalnych, pozwalających zachować świadomość przemijania życia. Śmierć, która w kulturze tradycyjnej jest przejściem do innego świata, na drugą stronę, jest dziś tematem omijanym. Ale tutaj można zobaczyć na tej wystawie artefakty, które zostały zgromadzone, pochodzą ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Lubelskiej. Wystawa została zaprezentowana w formie prezentacyjno-edukacyjnej, a odwiedzający mogą doświadczyć ją wieloma zmysłami. W Kościele Świętej Anny ta wystawa dostępna jest do 3 października w Kościele Świętej Anny w Kazimierzu Dolnym. Natomiast w Lublinie można ją oglądać, będzie w Kościele pod wezwaniem Nawrócenia Świętego Pawła od 4 do 17 października, a więc już w przyszłym tygodniu. Wystawa to te eksponaty, ale także wystawę podsumuje wydawnictwo, które zawiera ci będzie teksty popularno-naukowe poruszające różne wątki wokół śmierci, pieśni pogrzebowe, ikonografika, symbolika i zwyczaje. Teraz zaproszenie na dzisiejszy koncert organowo-kameralny. Te koncerty, przypominam, odbywają się w Wilczopolu, tuż koło Lublina. I tak, jeszcze dziś będzie można usłyszeć, jak na organach gra Zbigniew Gach ze Słupska. Ten koncert o godzinie 18, a za tydzień wystąpił Marcin Simela oraz ojciec Tomasz Jarosz. Wstęp na to wydarzenie oczywiście jest wolny. Kto z Państwa ma ochotę, to jeszcze może się przecież dzisiaj spokojnie wybrać. 18 i Kościół w Wilczopolu to zaproszenie dla wszystkich, którzy organową muzykę lubią. Wieża Trynitarska z kolei zaprasza na 7 października. To już koniec wydarzeń, które miały miejsce w tym wyjątkowym miejscu, a więc na Wieży Trynitarskiej. O godzinie 16 7 października wystąpi Piotr Selim z koncertem. Obowiązują bezpłatne wejściówki z racji oczywiście tego, że ta wieża pomieścić nas wszystkich na pewno nie może. I jest to już koniec wydarzeń w ramach cyklu organizowanego pod nazwą Wieża Kultury. W przestrzeni Wieży Trynitarskiej były warsztaty, wystawy, no i koncerty muzyczne. Była to druga taka edycja, która odbywała się już od lipca, a właśnie zakończy się 7 października. Obiecałam, że będzie w Busoli o modlitwie różańcowej. To teraz zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy Ani Kośmie i jej gościa, a gościem jest ojciec Andrzej Darciuk.
2 października jest wspomnienie o aniołach stróżach. Czy każdy ma takiego anioła?
Kiedy mówimy o aniołach, to właściwie trzeba się odwołać do dwóch rzeczywistości. Pierwsze, do Pisma Świętego, kiedy praktycznie od czasów niewoli babilońskiej pojawiają się w tym kontekście wiary Izraelitów aniołowie, traktowani jako wysłannicy Boga, którzy w imieniu Boga zwiastują pewne rzeczy, przynoszą pewne polecenia, ale także informują o pewnych działaniach, które Bóg chce podjąć. Jednocześnie mamy też w Księdze Daniela taką informację o aniołach określonych narodów, którzy walczą z złymi duchami. I w tym kontekście trzeba powiedzieć tak, że kiedy chrześcijanie w credo, czyli w wyznaniu wiary, mówią: wierzę w Boga, Stworzyciela rzeczy widzialnych i niewidzialnych, to my wyznajemy, że obok tych widzialnych rzeczywistości, do których należy świat materialny, cały wszechświat, kosmos i oczywiście człowiek, należą też rzeczy niewidzialne, czy osoby niewidzialne, w tym przypadku duchy. I w tradycji Kościoła praktycznie od pierwszych wieków przyjmuje się, że jest 9 chórów anielskich. Dla nas najważniejsze to są właśnie te 3 chóry, które znamy, a nawet 4. To są po prostu, najpierw to są archaniołowie i tu wymieniamy ich 3. I wcześniej, 29 września, jest właśnie ta forma wspomnienia, czy święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Znamy ich z Pisma Świętego. Obok tych archaniołów mamy też aniołów, którzy są już, jak powiedziałem, pokazani w tekstach Starego Testamentu i objawiają się także w Nowym Testamencie, szczególnie w Dziejach Apostolskich, gdzie to anioł prowadzi chociażby Piotra, wyprowadza go z więzienia, czy też aniołowie interweniują w różnych sytuacjach. Mamy też obok archaniołów i aniołów także serafiny, a więc te anioły czy duchy niebieskie, które są najbliżej Boga i uwielbiają Boga. I tutaj mamy znajomość tej rzeczywistości z księgi proroka Ezechiela. Mamy też oczywiście cherubinów, którzy po prostu strzegą bram nieba. Te cheruby były wyobrażane także w tak zwanej przebłagalni i nad Arką Noego, chroniąc je z własnymi skrzydłami. Wyobrażenia takie potoczne dotyczące aniołów mają z jednej strony pewien komponent prawdy i teologii, a z drugiej strony mają pewien komponent pewnej wyobraźni i ludowych wierzeń, gdzie przedstawia się anioła ze skrzydłami, są postaciami duchowymi i mogą przyjmować pewien kształt fizyczny, jak widzimy to w Piśmie Świętym. Niemniej jednak nie potrafimy w pełni opisać ich takiego kształtu ani widoku. I teraz, odpowiadając na pytanie o aniołach stróżach, no to rzeczywiście Kościół 2 października świętuje właśnie to wspomnienie aniołów stróżów, gdzie mowa jest już właśnie i w księdze Daniela, i w innych księgach o aniołach, którzy się wstawiają. Zresztą sam Jezus, kiedy powołuje Natanaela, to mówi: zobaczysz aniołów bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Ci aniołowie także Jezusowi usługiwali podczas postu na pustyni, 40-dniowego postu. Ale Jezus też mówi, że każdy ma w niebie swojego anioła, który nieustannie wpatruje się w oblicze Ojca i strzeże. I ten anioł stróż, którego każdy człowiek ma, ale też mają anioła stróża swoje narody i pewne społeczności, ten anioł stróż jest właśnie od tego, żeby poddawać nam dobre natchnienia, bo musimy mieć świadomość, że obok tych aniołów dobrych, którzy właściwie, jak mówi, i tutaj ważna uwaga, święty Grzegorz Wielki w jednym z takich traktatów, to jest papież, który żył na przełomie VI i VII wieku, zmarł w 602 czy 3 roku. Otóż papież Grzegorz Wielki napisał taki traktat też o aniołach, gdzie mówi, że angelus to znaczy posłany, więc to raczej nie jest imię własne, tylko pewna funkcja i pewna rola odgrywana przez te duchy niebiańskie. Z tym, że w ogóle Pismo Święte pokazuje, że ta rzeczywistość duchów niewidzialnych, stworzona przez Boga od początku, właściwie składa się obecnie z dwóch istotnych części. Pierwsze to są te duchy niebiańskie posłuszne Bogu i ta druga część to są zbuntowani aniołowie, którzy nie chcieli uznać, że Bóg nie wcielił się, czy nie stał się kimś, kto zaprosił ich do uczestnictwa w swojej naturze boskiej, ale zwykłego człowieka, stworzonko, które jest obdarzone cielesnością. I stąd aniołowie się zbuntowali. Mamy tę walkę opisaną na kartach Pisma Świętego. Natomiast jeśli mówimy o aniołach stróżach, bo to jest ważniejsze, żeby raczej zwracać uwagę na tę rzeczywistość pozytywną, to aniołowie stróżowie to są właśnie te duchy, których Bóg daje do opieki nad każdym człowiekiem. I ten anioł daje nam dobre natchnienia, ostrzega nas. W historii Kościoła odnotowuje się wiele przypadków, zwłaszcza różnych świętych, ale nie tylko, gdzie ten anioł się pokazywał widocznie, gdzie interweniował. No, ja osobiście znałem takiego człowieka, nazywał się ojciec Florian Duchniewski, który widział osobiście ojca Pio, gdy ten, otrzymywawszy tysiące listów w ramach korespondencji i listów pisanych do San Giovanni Rotondo, właściwie nie czytał ich, tylko dotykał tych listów i mówił do sekretarza: temu odpisz to i to. Dlatego, że właśnie ojciec Pio twierdził, że anioł stróż mu podpowiadał, co w tych listach jest. Zresztą faktem jest też, że anioł stróż tłumaczył ojcu Pio, gdy on spowiadał w różnych językach, których nie znał, po francusku, po angielsku, a okazywało się, że ludzie słyszeli to, co on mówił, a on rozumiał to, co oni do niego kierowali w słowach. Wobec powyższego to są fakty, które można potwierdzić w różnych historiach określonych ludzi. Natomiast ważne jest to, że ten anioł stróż jest nam dany jako opiekun. On czasami, można powiedzieć tak potocznie, trochę będzie musiał szarpnąć jakimś człowiekiem, żeby go ocucić, żeby go uchronić. I znam też takie przypadki osobiście, kiedy po prostu ktoś właśnie jechał i zasypiał i nagle coś go po prostu budzi, coś go przyprowadza do świadomości. Oczywiście to jest element wiary naszej, ponieważ nie nagrano jakiegoś filmu z aniołami, ani nie mamy też zdjęć aniołów. Niemniej jednak, jak mówiłem, te potoczne wyobrażenia, które pokazują jakąś osobę ze skrzydłami, jest faktem, że to jest po prostu pewne wyobrażenie człowieka. No, ten anioł, który objawił się dzieciom w Fatimie w 1916 roku, przed objawieniami Matki Bożej, nazwał się aniołem Portugalii, który bronił ten kraj, ale to on właśnie uczył ich, co więcej, najpierw uczył ich modlitwy, przypominał ich o pewnych rzeczach, a potem przyniósł Komunię Świętą. Zdarzają się właśnie takie historie w życiu tak świętych, że aniołowie, stróżowie przynoszą ludziom Komunię Świętą. Są to dosyć rzadkie przypadki, niemniej jednak notowane są w historii.
Busola.
Teraz Busoli czas przypomnieć Ewangelię. Słowa Ewangelii przypomina ksiądz Mirosław Ładniak, który także przygotował komentarz do tych słów.
Jak sądzicie, pewien człowiek miał dwóch synów. Powiedział do pierwszego: synu, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. On jednak odparł: nie chcę. Później jednak odczuł żal i poszedł. Następnie zwrócił się do drugiego i powiedział mu to samo. Ten odrzekł: dobrze, panie, ale nie poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Odpowiedzieli mu: ten pierwszy. Jezus zaś powiedział: zapewniam was, celnicy i nierządnice wejdą przed wami do Królestwa Bożego, bo przyszedł do was Jan, postępując sprawiedliwie, a nie uwierzyliście mu. Uwierzyli zaś celnicy i nierządnice, a wy, chociaż nie widzieliście, nawet później nie odczuliście żalu i nie uwierzyliście mu. Dzisiejsza Ewangelia jest skierowana konkretnie do faryzeuszów, ale także bardzo mocno i do nas, bo można powiedzieć, że chyba łatwiej się nawrócić grzesznikom niż nawracać codziennie tym, którzy są pobożni i chodzą do kościoła, a czczą Pana Boga tylko wargami, aby chodząc zupełnie co innego robią. Chociażby taki moment, w którym nie rozumiem jednej rzeczy, jak można być w kościele i na przykład popierać poglądy, które są zupełnie niezwiązane z nauczaniem Kościoła, czyli Jezusa Chrystusa. No ale to tak tylko na marginesie, bo to jest do każdego z nas dzisiaj kierowane. Tylko zwróćmy uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny szczegół, który mnie przy tej Ewangelii jakoś tak mocno mobilizuje do pewnej znów refleksji, a mianowicie, co takiego powiedział Jezus, gospodarz do synów? Idźcie do pracy. W dobie, kiedy jest to wychowanie bardzo mocne, bezstresowe, kiedy nie wolno wymagać, kiedy nie wolno stresować, kiedy nie wolno stawiać poprzeczek wymagań, bo od razu się wszyscy denerwują, szczególnie dzieci, to idźcie do pracy jest dla mnie takim bardzo konkretnym wyzwaniem. Wyzwaniem do każdego z nas, że jeżeli nie będziemy stawiali tych wymagań dzieciom, młodzieży i sobie, to kim będziemy? Zobaczcie na nasze społeczeństwo, które jest coraz bardziej rozmyte, coraz bardziej jest pogubione. Moim zdaniem, między innymi dlatego, że zabrakło tego wymagania od pracy. Ja pamiętam mojego ojca, który mnie ganiał od małego do pracy. Naprawdę na wszystko musiałem sobie zapracować. Wkurzałem się na moich kolegów, którzy mieli podawane od tak na tacy wiele rzeczy. Kiedy oni jechali grać w piłkę, musiałem często pracować. Dziś Bogu dziękuję za ojca, że nauczył mnie pracy, bo to naprawdę procentuje w moim życiu. Więc w tym kontekście miejmy świadomość, że stawianie wymagań od najmłodszych, oczywiście z miłością do najstarszych, jest kształtowaniem całego naszego społeczeństwa. A patrząc na syna, który powiedział: idę do pracy, ale nie poszedł, to jest cwaniak. Nie bądźmy my cwaniakami w kościele, kiedy modlimy się, a robimy zupełnie co innego poza kościołem.
Życzę Państwu spokojnej, dobrej niedzieli. Życzę także udanego tygodnia słonecznego. Niech ten październik jeszcze nas trochę rozpieszcza. Niech będzie taki polska, złota jesień. Tego Państwu życzę. Spokoju, zdrowia i słońca. Do usłyszenia.